Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Jak przebiegło ostatnie z serii zakryć Aldebarana przez Księżyc? Co wolno, a czego nie wolno w kosmosie? Jakie są dotychczasowe owoce misji Juno na Jowisza? Odpowiedzi przyniesie
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 26 lutego po 25.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
I Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Dear, 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 dear.
for play i Let's Touch the Sky. Udało się dotknąć tego nieba w piątkowy wieczór. I to w taki sposób, w jaki chyba nawet sobie nie marzyliśmy.
Astro Raport.
Witam, przesyłam kilka fotografii zrobionych tuż przed zakryciem Aldebarana przez Księżyc. Zdjęcia zostały zrobione zwykłym smartfonem, który został wycelowany w okular lornetki. Było to trudne zadanie. Samo zakrycie oraz moment zniknięcia Aldebarana były czymś niesamowitym. Warunki do obserwacji znakomite. Pozdrawiam, Marcin. Wiele takich właśnie raportów otrzymaliśmy pod adresem planety@radiopik.pl. Pięknie dziękujemy za aktywność słuchaczy Radia Planet i Komet, za opisy, zdjęcia. Na razie nie doczekaliśmy się rysunków, ale kto wie, cały czas jesteśmy do dyspozycji naszych słuchaczy pod adresem planety@radiopik.pl. Dla wielu mieszkańców Pomorza i Kujaw pogoda była zaiste łaskawa, dzięki czemu przebieg zjawiska można było śledzić na krystalicznie czystym niebie. Było to ostatnie z serii zakryć w latach 2015-2018. Na kolejne musimy poczekać aż do 2034 roku. Dlatego to piątkowe zakrycie Aldebarana przez Księżyc było takie ważne. www.radiopik.pl, zakładka z audycjami, i tak znajdą Państwo odnośnik do Radia Planet i Komet. A pod tym odnośnikiem dokumentacja zakrycia Aldebarana przez Księżyc. Zwracam uwagę m.in. na zdjęcia nadesłane przez naszego słuchacza Pawła z Inowrocławia. Zdjęcia zrobione przez teleskop, konkretnie w ognisku głównym całkiem sporego teleskopu, dzięki czemu tarcza Księżyca jest całkiem spora, a i Aldebaran prezentuje się bardzo wyraziście. Zachęcam do odwiedzin forum Astropolis. Astropolis.pl, proszę sobie zajrzeć pod ten adres i znaleźć post dotyczący zakrycia Aldebarana przez Księżyc. Tam znajdą Państwo sporo opisów, sporo raportów astrofotograficznych i to wszystko stanowi rodzaj takiego archiwum, do którego będziemy mogli wrócić w 2034 roku i powspominać trochę w oczekiwaniu na kolejne zakrycie Aldebarana przez Księżyc. Przy okazji zapraszam również do autorskiej galerii radio-teleskop.pl. Pod tym adresem również są zdjęcia z tego piątkowego, fenomenalnego zjawiska. Nie spodziewałem się, iż gołym okiem uda się bez trudu zobaczyć Aldebarana tuż obok księżycowej tarczy. Jednak to rozświetlenie srebrnego globu ma znaczenie. Wtedy, kiedy Aldebaran jest w sąsiedztwie ciemnej krawędzi, to można nawet jeszcze na dość jasnym tle nieba go wyróżnić tuż przy księżycowej tarczy. Ciekaw jestem, jak to by było, gdyby księżyc był w pełni. Zapewne Aldebaran byłby o wiele trudniejszy do dostrzeżenia, kto wie, czy w ogóle, gołym okiem. Co innego wizjer aparatu zaopatrzonego w teleobiektyw. Tutaj było widać Aldebarana aż do samego momentu zakrycia i tuż po odkryciu, chociaż z tym zakryciem było znacznie łatwiej niż z odkryciem, o czym mówił Jerzy Rafalski przed 2 tygodniami, instruując Państwa, jak powinniśmy przygotować się do obserwacji. Dopiero po dobrych kilkudziesięciu sekundach mogłem zaobserwować Aldebarana wyłaniającego się zza jasnej krawędzi księżycowej tarczy. I jeszcze czekamy na zdjęcia, relacje albo rysunki słuchaczy Radia Planet i Komet dokumentujące zakrycie Aldebarana przez Księżyc w piątek 23 lutego. planety@radiopik.pl. Czekamy cierpliwie, a teraz coś z zupełnie innej beczki.
Astro Raport.
Informacja, której być może słuchacze Radia Planet i Komet nie poznali, a poznać warto. 271 kg waży największy znaleziony w Polsce kawałek meteorytu. Natrafiono na niego w poznańskim rezerwacie Morasco latem ubiegłego roku, ale znalezisko zostało ujawnione dopiero teraz. 5000 lat temu nad obszarem obejmującym obecnie północne krańce Poznania spadł deszcz meteorytów żelaznych, prawdopodobnie związanych z sierpniowym rojem Perseidów. Teraz to miejsce jest największym w Europie skupiskiem kraterów powstałych po uderzeniu. Dla ochrony śladów kosmicznej katastrofy w 1976 roku utworzono rezerwat przyrody pod nazwą Meteoryt Morasco. Jest on jednym z nielicznych znanych miejsc na świecie, gdzie obok siebie występują meteoryty i kratery uderzeniowe spowodowane przez ich upadek. Na pierwszy okaz meteorytu o wadze niespełna 80 kg natrafiono na tych terenach przypadkiem w 1914 roku. Niemiecki przyrodnik znalazł go podczas kopania rowów strzelniczych. Grupa 7 kraterów powstałych w wyniku upadku meteorytu położona jest na południowym stoku Góry Moraskiej, najwyższego wzniesienia w okolicach Poznania. Największy krater ma średnicę około 60 metrów i głębokość dochodzącą do 11,5 metra. Kawałek znaleziony w ubiegłym roku poza terenem rezerwatu przez Andrzeja Owczarzaka i Michała Nebelskiego otrzymał nazwę Kruszynka. W momencie znalezienia Kruszynka ważyła 315 kg. Po kilku miesiącach czyszczenia z tzw. zwietrzeliny, czyli naleciałości, które narosły już na Ziemi, waga meteorytu spadła do 271 kg. Jest to okaz z regmagliptami, czyli specyficznymi wgłębieniami powstającymi przy przelocie meteorytu przez atmosferę. Zachowały się na nim też fragmenty skorupy obtopieniowej. Andrzej Owczarzak podkreślił, że liczy na to, iż niebawem uda się zaprezentować znalezisko wszystkim zainteresowanym. Wcześniej jednak mają je zbadać naukowcy z Poznańskiego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Od kiedy zajmuję się poszukiwaniami, staram się współpracować z poznańską uczelnią. Mam nadzieję, że i ten okaz trafi na ekspozycję, by poznaniacy i Polacy mogli go zobaczyć, powiedział. Trzymamy za słowo.
Tu Radio Planet i Komet.
Po porcji informacji teraz weźmiemy Państwa z zaskoczenia.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Nasz konkurs zwykle pojawia się na zakończenie Radio Planet i Komet, a tymczasem przypomnimy pytanie, które Jerzy Rafalski postawił przed 2 tygodniami.
Z ilu gwiazd składa się Układ Syriusza?
Odpowiedź jest prosta, z 2, ale historia tej odpowiedzi szalenie interesująca. W oparciu o obserwacje ruchu własnego Syriusza, niemiecki astronom Friedrich Wilhelm Bessel doszedł do wniosku, że Syriusz posiada gwiazdę towarzyszącą. To się stało w 1844 roku, po ponad 10-letniej serii obserwacji. Dopiero 18 lat później amerykański astronom Alvin Graham Clark odkrył Syriusza B, testując nowy teleskop w obserwatorium Dearborn, czyli to było w gruncie rzeczy takie trochę przypadkowe odkrycie. Był rok 1862 i trzeba było czekać kolejnych wiele, wiele lat, bo dopiero w 1915 roku uczeni ustalili, że Syriusz B jest białym karłem, drugą gwiazdą tego typu, jaka została znaleziona na niebie. Syriusz B jest nieco mniejszy od Ziemi i porusza się wokół Syriusza A po orbicie o okresie ponad 50-letnim. Gwiazda jest prawie 10 tysięcy razy słabsza niż Syriusz A, ale znacznie gorętsza. Gęstość jej materii natomiast jest taka, że gdyby nabrać Syriusza B na łyżeczkę do herbaty, taki kawałek materii tej gwiazdy, to ta łyżeczka ważyłaby prawie 2 tony. Obserwacje Układu Syriusza wykazują dalsze zaburzenia, co niektórzy tłumaczą istnieniem trzeciego składnika Układu. Poszukiwania za pomocą teleskopu Hubble'a zakończyły się niepowodzeniem, chociaż potwierdziły różnice między przewidywanymi a zaobserwowanymi pozycjami Syriusza A i B. Dla odmiany, kilkanaście dni temu ESA ogłosiła, że Europejski Teleskop Kosmiczny Gaia odkrył niewielką gromadę otwartą gwiazd tuż obok Syriusza. Jest ona nieosiągalna z Ziemi ze względu na silny blask gwiazdy, dlatego trzeba było posłużyć się takim sprytnym koronografem, coś w rodzaju przesłony, która wyeliminowała silny blask Syriusza i dzięki temu można było tuż obok gwiazdy dostrzec gromadkę znacznie, znacznie słabszych. Ta gromada została ochrzczona mianem Gaia 1. A nagrodę za poprawną odpowiedź zgarnia Kamila Hajdas z Katowic. Gratulujemy, pozdrawiamy. Nawet z rozświetlonych Katowic na pewno widać Syriusza. Pozdrawiamy konurbację śląską i życzymy mniejszego light pollution. Kamila Hajdas, przypomnę, z Katowic, zechce przyjąć nagrody fundowane przez wydawnictwo Multico oraz ESO Poland. A pytanie na za dwa tygodnie brzmi: Juno to nazwa sondy kosmicznej badającej Jowisza. A jakie ciało kosmiczne nosi imię Juno? Planety Małpa Radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polski Radiopik z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy także pod toruńskim adresem Ślusarska 5 87 100 Toruń.
Radio Planet i Komet.
Pytanie o Juno pojawia się nieprzypadkowo, a to w związku z kolejnym akapitem dzisiejszego Radia Planet i Komet, do którego doprowadzi nas Jazzomor za sprawą kosmicznej podróży, między innymi do Jowisza.
Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Jakiś czas temu w Radiu Planet i Komet anonsowaliśmy misję Juno, najnowszy próbnik Jowisza, a tutaj zbieramy już owoce i to zbieramy takie owoce, że ho ho, bo osobiście w najśmielszych marzeniach nie podejrzewałem, że kiedykolwiek statek kosmiczny wykonany ręką człowieka po prostu przeleci sobie przez wielką czerwoną plamę.
No tak, najpierw na początku każdej misji musi być zachwyt. To jest normalne. Te pierwsze zdjęcia, które spływają z kosmosu, te kolory, mało tego animacje, bo przecież oglądamy nawet animację obrotu wielkiej czerwonej plamy, no bo wiemy, że to jest ogromny antycyklon, który właśnie porusza chmurami, a chmury są piękne, kolorowe i płyną właśnie tak dziwnie, spiralnie w atmosferze Jowisza. Tak więc najpierw zachwyt. Mówimy, jakie wspaniałe zdjęcia. Z niewielkiej odległości, tylko 9000 kilometrów. No w skali kosmicznej to jest naprawdę naprawdę prawie muśnięcie. No a poza tym Ziemia ile ma? 12 tysięcy, prawda? Jowisz jest mniej więcej 11 razy większa od Ziemi, no więc wyobraźmy sobie skalę. Metrowej wielkości piłka to jest Jowisz, 10 razy mniejsza piłeczka, no powiedzmy pomarańcza, to jest Ziemia, tymczasem mówimy o odległości no może 9 centymetrów od metrowej piłki. To jest dopiero ciekawostka. Jesteśmy naprawdę blisko planety i robimy zdjęcia, robimy animacje. Mało tego, zaglądamy nawet pod chmury. Jak to możliwe? No, na pokładzie sondy kosmicznej Juno są nie tylko aparaty fotograficzne, najogólniej można powiedzieć, nie tylko kamery, które robią zdjęcia w świetle widzialnym. Każdy fotograf i każdy naukowiec wie, że tak naprawdę można troszeczkę oszukać mgłę i chmury, jeżeli założy się filtr podczerwieni albo w ogóle przesunie się w stronę tych dłuższych fal. Wtedy możemy jakby prześwietlić mgłę. Podobnie było w przypadku Tytana. Sonda kosmiczna Cassini także spoglądała na tę mgłę tytanową, ale wszyscy chcieli wiedzieć, co jest pod tą mgłą, dlatego trzeba było przesunąć się albo do podczerwieni, albo do jeszcze dłuższych fal. Z Ziemi nawet badano mikrofalowo powierzchnię samego Tytana, no bo mikrofale bardzo łatwo przenikają przez chmury. Tak? W takim razie zastosowano tę samą metodę w przypadku sondy kosmicznej Juno. Mikrofale albo podczerwień. Możemy prześwietlić górne mgły, tą górną warstwę mgieł i zajrzeć, co jest pod nimi. No i dostaliśmy wspaniałe obrazki. Nie tylko widać wielką czerwoną plamę w świetle widzialnym, ale możemy dostrzec nawet warstwy chmur i tych obłoków, które znajdują się pod czerwoną plamą. Mało tego, znamy nawet ich temperaturę. Im głębiej jesteśmy od tych zewnętrznych warstw atmosfery Jowisza, tym mamy wyższą temperaturę. No tu akurat nie jest to żadne zaskoczenie, bo astronomowie dobrze wiedzieli, że wewnątrz Jowisza będzie coraz cieplej. Tam się zwiększa ciśnienie, mało tego, Jowisz to tak naprawdę trochę niedoszła gwiazda. No, ma za małą masę, ale w środku jest na pewno dużo cieplej niż na zewnątrz, także gdy poruszamy się coraz głębiej, pewnie temperatura wzrasta. I właśnie mamy naoczne dowody tego, że pod tymi górnymi chmurami jest coraz cieplej. Być może to właśnie one napędzają ruch chmur, wirowy ruch chmur i dlatego ta czerwona plama nam powoli krąży. Wielka ciekawostka, piękne zdjęcia i także bogata wartość naukowa takich właśnie obserwacji. Mało tego, sonda kosmiczna, no będąc tam na miejscu, badała także cząstki elementarne, jony, rozpędzone po prostu do ogromnych prędkości. No tego się spodziewano. Tak, ale te prędkości są bliskie prędkości światła. Wow, no to rzeczywiście, skąd mamy takie duże prędkości? Ano pole magnetyczne. Przecież pole magnetyczne Jowisza to jest naprawdę ogromny i potężny twór. Często o nim zapominamy, bo go po prostu nie widać. Tak, ale Jowisz to jest ogromny magnes. I jeżeli mamy jakieś naładowane cząstki elementarne, no właśnie, najogólniej mówiąc plusy i minusy, czyli elektrony, protony, czy jakieś inne bardziej skomplikowane cząstki, no to one ulegają albo przyspieszeniu, albo kierunek ruchu ulega także zmianie. Tak więc sonda kosmiczna zaobserwowała takie właśnie jony z ogromnymi prędkościami. To najprawdopodobniej pole magnetyczne Jowisza tak właśnie tarmosi, porusza i wystrzeliwuje te niewielkie cząstki elementarne, których jest tam całkiem dużo. Warto wysyłać sondy kosmiczne. Owszem, Jowisz nam pięknie już świeci nad ranem, prawda? On jest ładnie widoczny gołym okiem, jako taki bardzo jasny punkt. Przez teleskop widać nawet wielką czerwoną plamę, no ale sonda kosmiczna, która jest już tam na miejscu, zresztą nie pierwsza, bo była i Galileo, i Voyagery przelatywały blisko, no ale nasza Juno, która jest na miejscu, krąży wokół Jowisza, naprawdę dostarcza nam fenomenalnych i zdjęć, ale także i wyników nie tylko obserwacji takich wizualnych, ale i innych badań naukowych.
Dla mnie, jako człowieka mediów, ciekawostką jest to, że sonda Juno poleciała tak trochę z cicha pękł. Pamiętam, jaka była wrzawa medialna wokół misji Galileo. Natomiast Juno wystartowała sobie, poleciała i właściwie wszystko ograniczało się do takich zdawkowych komunikatów, że sonda, o, jest już przy Jowiszu, za chwilę rozpocznie pracę, a tymczasem może się okazać najbardziej owocną z tych wszystkich, które docierały do Jowisza.
Oj tak, rzeczywiście, tu masz rację. Też chyba nawet nie myślałem o tym, że będziemy oglądać takie wspaniałe zdjęcia. Ot, pomyślałem sobie, kolejna sonda kosmiczna, kolejne zdjęcia, może tak jak w przypadku Marsa, no przecież na orbitę Marsa bardzo dużo sond kosmicznych wchodzi, fotografuje tę czerwoną planetę, my ciągle mamy nowe zdjęcia, owszem, bardziej dokładne i już tak do końca nawet nie pamiętamy i nawet nie panujemy nad tym, z jakiej sondy kosmicznej pochodzi dane zdjęcie. Ot, mamy na przykład powierzchnię Marsa, piękne, a to wydmy, a to jakieś wzgórza, ale tak naprawdę już nie zwracamy na to uwagę, co to za sonda kosmiczna tam była. Przecież ich dużo jest wokół Marsa, prawda? Czy było w historii? Może i tak samo spoglądaliśmy na Jowisza, kolejna sonda, która będzie nam dostarczała zdjęcia, a tymczasem bardzo ciekawe zaskoczenie i naprawdę piękne zdjęcia. Zachęcam wszystkich bardzo gorąco. W ogóle wpisać wystarczy do wyszukiwarki hasło Juno czy Spacecraft Juno, na pewno coś ciekawego znajdziemy. Piękne zdjęcia, a w ogóle ładnie to wszystko wygląda, bo przecież Jowisz to tak naprawdę wielka kula gazów w atmosferze chmury i one się tak pięknie, malarsko układają, tak więc mogą takimi zdjęciami fascynować się nie tylko astronomowie, nie tylko naukowcy, ale chyba także nawet i ci, którzy lubią, nie wiem, sztukę, może jakieś dziwne obrazy tworzone za pomocą właśnie takich przelewających się kolorów czy farb. To jest naprawdę przepiękny obrazek. Kto wie, nawet może by ładnie wyglądał na ścianie. Po prostu zdjęcia chmur Jowisza. Oryginalne zdjęcie z sondy kosmicznej. Ciekawe, czy goście, którzy by przyszli do takiego mieszkania, zobaczyliby obraz, czy domyśliliby się, że jest to autentyczne zdjęcie innej planety.
Zapładniasz moją wyobraźnię przed remontem. Ciąg dalszy nastąpi, bo Juno przecież jest mniej więcej na półmetku swojej misji, więc jeszcze możemy spodziewać się wielu ciekawych doniesień.
Chociaż niektórzy mówią, że tych obiegów wokół planety wcale dużo nie będzie. Doszukałem się 33, chyba tak, około 30 obiegów wokół planety. Szkoda, dlaczego tak mało? A z drugiej strony i tak dobrze wiemy, że jeżeli jakaś robota jest dobrze wykonywana, to jest później przedłużana. Jeżeli dobrze nam idzie, to dlaczego od razu niszczyć sondę kosmiczną? Także niewykluczone, że oczywiście czas trwania misji zostanie przedłużony. O, wiele sond kosmicznych tak właśnie przeżywało swój renesans. Tak więc być może i Juno będzie nam także dostarczała kolejnych zdjęć i kolejnych informacji o tej największej planecie Układu Słonecznego.
Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Jeszcze nie pozbyliśmy się smutku i żalu po misji Cassini. Jeszcze wspominamy jako żywo jej osiągnięcia. I pamiętasz, Jurku, wtedy, kiedy podsumowywaliśmy owoce bodaj najciekawszego międzyplanetarnego eksploratora w dziejach ludzkości, to zastanawialiśmy się, czy i kiedy w ogóle dojdzie do równie spektakularnych misji międzyplanetarnych, no bo przecież NASA jakby trochę wytraciła impet, jakby miała mniej pieniędzy i tak jakoś niezbyt odważnie podchodzi do eksploracji kosmosu w najbliższych latach. A tu takie zaskoczenie, jakie przynosi jeden z ostatnich numerów Sky and Telescope. Znowu polecimy na Saturna i to w jakiś sposób.
Oj, tak, tak. Może pieniędzy coraz mniej, ale apetyty coraz większe. I to się liczy. Chociaż nie, bo tutaj czytaliśmy właśnie o tym, że NASA troszeczkę się obudziła. Powiedziała, że no dobrze, może te ostatnie lata nie były tłuste, ale trzeba coś z tym zrobić. Nawet są jakieś pieniądze, powiedzieli. W takim razie my oczekujemy jakichś propozycji. O, z tym nie było problemu, nie trzeba było wcale dużo i długo czekać, żeby na stole pojawiły się następne projekty. No przecież wszyscy wiedzieliśmy, że na Tytana trzeba wrócić. Ważka, tak się nazywa sonda kosmiczna, czy helikopterek mały, czy dron, jak to nazwać, ale przepiękny. Nie dość, że sonda kosmiczna wygląda pięknie, to jeszcze misja jest wyjątkowo ciekawa. I już każdy sobie wyobraża, no bo przecież chodzi o to, żeby sobie tam polatać w tamtejszej atmosferze. Ogromna ciekawostka. No popatrz, niewiele ciał kosmicznych, które odwiedziliśmy, ma swoje atmosfery, prawda? No jeżeli ma, to albo są bardzo grube i nieprzyjazne, taka Wenus, trudno byłoby polatać. Taki Merkury nie ma atmosfery, Księżyc też sobie nie polatamy. Mars ma atmosferę, ale bardzo rzadką. A Tytan, no tam się wszystko pięknie układa. Bardzo gęsta atmosfera, a więc no łatwo się odpychać od tamtejszego, najogólniej mówiąc, powietrza. Mało tego, masa niewielka, a więc przyciąganie w sumie jest tam mniejsze niż na Ziemi, a więc bardziej gęsto i słabiej przyciąga, aż się prosi o stworzenie niewielkiego drona, a przecież jest teraz ogromna moda na drony, no przecież ojej, ile tutaj nad naszymi głowami lata, prawda? A gdyby coś takiego wypuścić, ale miliard kilometrów od Ziemi, aj, rzeczywiście, wszyscy zacierali ręce, no i pomyśleli sobie, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy projekt. Dostarczylibyśmy niewielkiego drona gdzieś do atmosfery Tytana. On najpierw w postaci kapsuły, zamkniętej kapsuły, opadłby na spadochronie gdzieś w okolice gruntu, a potem wyleciałaby ważka, bo tak już ją nazywają. Ważka z takimi właśnie małymi śmigiełkami i dzięki temu mogłaby się poruszać w tamtejszej atmosferze i nie tylko fotografować grunt w jednym miejscu, jak to mieliśmy w przypadku lądownika Huygens, ale po prostu polatać nad powierzchnią, pofotografować. Mało tego, i zbadać atmosferę, no i mnóstwo innych rzeczy, ale już sobie wyobrażam te zdjęcia. Owszem, tam jest mgła, tam pewnie wiele zdjęć będzie trochę nieostrych, trochę zamglonych, ale z drugiej strony, no przecież mamy metody, chociażby w podczerwieni, pewnie uzyskalibyśmy bardzo ciekawe zdjęcia. No tak, ale niektórzy mówią, tam jest zimno, a wszyscy wiemy, że gdy jest zimno, to baterie od razu padają. Już wiemy, że jeżeli mamy zachmurzenie, no to ze słońca dużo energii nie zbierzemy, zresztą przecież do słońca jest bardzo daleko. No tak, ale zainstalować małe elektrownie jądrowe, po prostu małą baterię z plutonem, radioaktywnym plutonem, to właśnie on będzie za pomocą ciepła dawał energię naszemu małemu dronowi, który będzie poruszał się nad powierzchnią. Kiedy to nastąpi, już chcielibyśmy oglądać te zdjęcia, prawda? Tutaj czytamy, że do startu doszłoby mniej więcej w roku 2025. Oj, trzeba być cierpliwym, a do lądowania na Tytanie w 2034. Tak więc nie tylko trzeba być cierpliwym, ale wierzyć w rozwój medycyny, prawda, żebyśmy dotrwali do tego czasu.
No właśnie, mówiąc wprost, trzeba dożyć.
Ciekawe, jak na Ziemi będą już wyglądały drony. Ciekawe, co tutaj będzie się działo w 2034 roku. Mówi się o tym przecież, że drony będą wykonywały naprawdę potężną robotę. Będą przesyłane paczki. Ojej, to będzie podstawowy środek transportu właśnie tych mniejszych pudełek i innych. No a dlaczego nie wykorzystać podobnych zabawek gdzieś dalej? Tytan naprawdę świetnie do tego się nadaje.
W 2034, szybko policzyłem, nie będziemy jeszcze w wieku emerytalnym, więc mają Państwo szansę na Radio Planet i Komet, które zrelacjonuje niemal na żywo lądowanie ważki na Tytanie. Czujny jak ważka Jerzy Rafalski nie może się doczekać. Jak już słyszeliśmy, czekać będziemy długo, ale chyba warto, bo w istocie bardzo pomysłowa to misja i może być niezwykle spektakularna oraz oczywiście owocna.
Whisper in your ear, all I need. stars and you. The moon, the stars and you.
Dawno niesłyszany w oprawie Radia Planet i Komet Nils Landgren. The moon, the stars and you. W ten sposób zachowujemy jedność miejsca, czasu i akcji, bo pogoda przecież nam sprzyja. Sprzyjać też będzie gość Radia Planet i Komet, który za chwileczkę opowie o rzeczach niezwykłych, a związanych z międzynarodowym prawem kosmicznym, na którym zna się Mariusz Kłoda z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Gość Radia Planet i Komet.
Traktat o przestrzeni kosmicznej ma już ponad pół wieku. Jaka jest jego idea i zasadnicze postanowienia?
Zgadza się. Traktat o przestrzeni kosmicznej, może warto zacząć od tego, jest to tytuł skrócony, pełny to układ o zasadach działalności państw w zakresie badań, użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi. Obowiązuje faktycznie już ponad 50 lat, bo jest to umowa międzynarodowa z 1967 roku. Przy czym w Polsce obowiązuje od końca stycznia 1968 roku. Jaka idea przyświecała? Przede wszystkim uregulować te podstawowe zasady prowadzenia działalności przez państwa, przede wszystkim w przestrzeni kosmicznej. To była główna idea. Skodyfikujmy te zasady. To przede wszystkim wolność badań użytkowania przestrzeni kosmicznej, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, na zasadzie równości. Prowadzenie tej działalności i użytkowania w interesie i dla dobra wszystkich krajów, niezależnie od rozwoju gospodarczego, rozwoju naukowego, wprowadzono bardzo ważną zasadę niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej przez państwa w jakikolwiek sposób. Określono też m.in. podstawowe zasady ratowania kosmonautów, którzy są określeni jako wysłannicy ludzkości, tak, bo oni byli oczywiście postrzegani i tak są nadal postrzegani. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, zasady niezanieczyszczania w zasadzie tej przestrzeni kosmicznej do nieumieszczania broni jądrowej.
Pięknie to wszystko wygląda na papierze i brzmi, ale z tym niezaśmiecaniem przestrzeni kosmicznej to nam chyba nie wyszło.
Tak, tutaj faktycznie wiemy, że wiele obiektów kosmicznych na określonych orbitach wokół Ziemi dryfuje. Są to jakieś zużyte satelity, są to ich części powstałe w wyniku kolizji, więc faktycznie z tym niezaśmiecaniem nie jest tak dobrze. Przy czym w tym traktacie międzynarodowym mowa jest o szkodliwym zanieczyszczaniu, więc to jest kwestia też sporna, kiedy jest szkodliwe, a kiedy jeszcze nie. Weźmy pod uwagę chociażby Tesla Roadster, który sobie orbituje gdzieś w przestrzeni kosmicznej, prawda? Czy to jest już szkodliwe? Zanieczyszczanie, czy jeszcze nie? No.
Tym bardziej, że mówimy tutaj o pojeździe elektrycznym.
Tak? Pojeździe elektrycznym, zgadza się, nie emituje spalin, więc tak, ten stopień zanieczyszczenia jest mniejszy niż gdyby to był taki klasyczny amerykański krążownik szos.
Ostatnio coraz śmielej mówi się o eksploracji bliskich nam ciał kosmicznych, czy to Księżyca, czy planetoid, pod kątem pozyskiwania surowców. Czy prawo kosmiczne na to pozwala?
To jest niesamowicie interesująca kwestia. Myślę, że dnia by nam nie wystarczyło, gdyby tą kwestię dokładnie omówić. Generalnie znowu, ten układ kosmiczny jednoznacznie na to nie pozwala, ale jednoznacznie też tego nie zabrania. Co prawda jest ta zasada niezawłaszczalności, ale ona, no cóż, ona bardziej wydaje się, że tyczy się samej powierzchni, struktury tego ciała niebieskiego. Natomiast czy obejmuje też surowce wydobyte, to już nie ma do tego pewności. I brak tej pewności wykorzystały, a jakże, Stany Zjednoczone pod koniec 2015 roku przyjęły w ramach swojego własnego prawa wewnętrznego odpowiednią ustawę, która przyznaje obywatelowi Stanów Zjednoczonych własność wydobytych surowców kosmicznych, zasobów kosmicznych, czy to z asteroid, czy to też z innych ciał niebieskich. Tutaj nie mamy sprecyzowane jakich, więc teoretycznie wszystkich. To wzbudziło wiele kontrowersji, szczególnie Rosji, no bo jak to kraj w swoim prawie wewnętrznym reguluje tę kwestię, podczas gdy jest ta zasada niezawłaszczalności w ocenie Rosji obejmuje i innych krajów obejmuje te zasoby kosmiczne. No ale Stany Zjednoczone się tym nie przyjmują, a za USA podążają inne kraje. Luksemburg, nasze europejskie podwórko, przyjęto podobną regulację w lipcu, o ile pamiętam, w lipcu 2017 roku, a w kolejce czekają już kolejne kraje. Japonia, o ile pamiętam, i ta Rosja. Rosja stwierdziła, że jednak może nie ma co bić się na polu międzynarodowym, może warto pójść za przykładem Stanów Zjednoczonych i tę kwestię po prostu uregulować sobie w swoim własnym prawie wewnętrznym.
A gdzie zasada prymatu prawa międzynarodowego?
Otóż
na
otóż prawem krajowym.
Otóż to. Widać, że te zasady znikają, czy też odstawiane są na bok wtedy, gdy chodzi o możliwość zarobienia wielkich pieniędzy, a te wielkie pieniądze, jak przynajmniej się podaje, są i znajdują się w obrębie tego przyszłego być może sektora gospodarki, jakim będzie górnictwo kosmiczne. To są miliardy i większe sumy oczywiście, które można byłoby hipotetycznie uzyskać z eksploracji, wydobywania zasobów kosmicznych.
Te wielkie pieniądze znajdują się także i w Luksemburgu, wiadomo, powszechnie potędze kosmicznej.
Zgadza się. No, oni postanowili być takim kosmicznym hubem europejskim. Tak, mają duże doświadczenie w zakresie eksploracji satelitarnej. No i też teraz postanowili wkroczyć na nowe pole. Pole górnictwa kosmicznego, co jest niezmiernie ciekawe. Warto też wspomnieć, że delikatnie o tym górnictwie kosmicznym wzmiankuje się też w naszych dokumentach tutaj krajowych. Wspomniano o tym subtelnie w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego chociażby.
Tak sobie myślę o tym górnictwie kosmicznym i dochodzę do wniosku, że powinniśmy pamiętać, iż kij ma dwa końce. To znaczy, nam nie wolno zainfekować pozaziemskiego środowiska, czyli na przykład polecieć na Marsa i zostawić tam trochę ziemskich bakterii. A z drugiej strony też przecież nie mamy pełnej wiedzy, w jakiej konfiguracji chemicznej czy fizyko-chemicznej występują tamtejsze minerały, czy na przykład kopaliny na planetoidach i czy poprzez takie górnictwo na Ziemi nie sprowadzimy sobie jakiejś zagłady.
Zgadza się i Układ Kosmiczny też do tej kwestii się odnosi, bo chodzi nie tylko o niezanieczyszczanie przestrzeni kosmicznej, ale też o to, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska ziemskiego. Nie chodzi tutaj też o kwestię tylko biologiczne, ale ekonomiczne, wyobraźmy sobie, tak? Spadek cen, ewentualne kwestie inflacji, implikacje dla globalnej gospodarki mogą być potężne.
Jak w świetle prawa kosmicznego mają się takie biznesy, jak na przykład sprzedaż działek na Księżycu?
Tak, Dennis Hope, bo on jest chyba najbardziej znaną osobą w tym zakresie, oczywiście nie był pierwszą osobą, która wpadła na ten pomysł. Takie pomysły pojawiały się już dużo wcześniej, w latach 50. i 40. Sprzedawano działki na Marsie, na Księżycu. No cóż, wydaje się, że wszyscy kontrahenci pana Hope'a nie nabyli skutecznie nieruchomości księżycowych, działek księżycowych. Tu znowu trzeba się odwołać do tej zasady niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej, więc Dennis Hope nie mógł objąć we własność Księżyca, jego powierzchni, a potem rozparcelować ten Księżyc i sprzedawać skutecznie, przenosić własność tych nieruchomości na poszczególne osoby. Z tego co wiem, zarobił wiele.
Niesamowite, że to się dzieje naprawdę.
Ciekawe, czy
teraz skutecznie będzie można od pana Hope'a odzyskać te zainwestowane pieniądze.
To jest bardzo ciekawa sprawa. Pan Hope nie jest jedyną osobą tutaj. Oczywiście pojawiają się też inni pomysłodawcy i sprzedawane są już działki nie tylko na Księżycu, na księżycach innych planet też, także myślę, że mógłby pan poszukać i znaleźć sprzedającego działki na nieruchomości na Tytanie, na innych księżycach, więc jeśli pan redaktor chciałby taką działkę, domek letniskowy postawić sobie na Tytanie, to prawdopodobnie znalazłby pan osobę, która by zaoferowała sprzedaż takiej nieruchomości. Nikt nie uczy się, jak widać, na błędach. Widać, cały czas można na tym zarobić. Pytanie, jak długo?
Niewiarygodny jest brak refleksji u takich kontrahentów, no bo przecież każdy średnio rozgarnięty człowiek wie, że aby kupić działkę na Ziemi, no to trzeba spisać akt notarialny i trzeba ją wydzielić fizycznie za pomocą prac geodezyjnych, czyli musi się pojawić pan geodeta, musi wbić te kołki w ziemię i oznaczyć, co jest czyje, prawda?
Zgadza się, to przynajmniej tak to mniej więcej wygląda w ujęciu polskiego prawa. Nie zawsze tak to jest w takim stopniu sformalizowane. O wiele mniejsze wymagania w zakresie obrotu nieruchomościami trzeba spełnić w zakresie szeroko rozumianego prawa Stanów Zjednoczonych, ale mimo to,
no dobrze,
wszędzie są gdzieś
formalności. Kupiłem działkę w Morzu Spokoju, muszę mieć jakieś oznaczenie, muszę wiedzieć, dokąd się rozciąga ta moja...
Zgadza się, panie redaktorze, ale takie oznaczenia zostały poczynione, bo każdy, o ile kojarzę, każdy nabywca, w cudzysłowie, takiej działki, takiej nieruchomości otrzymał jakiś certyfikat, jakiś dokument, w którym jasno są stwierdzone te obszary, powierzchnia, także to kwestia ta została rozwiązana.
Aha, czyli tak, to nie z jest dokładnością tak, że... tam po przecinku długości i szerokości selenograficznej. Tak,
selenograficznej, dokładnie tak, więc generalnie każdy mniej więcej wie, gdzie jego działeczka się znajduje, gdzie jego nieruchomość się znajduje. Natomiast może sobie powiesić taki certyfikat na ścianie, będzie fajnie wyglądał, będzie interesujący dla gości.
Jeszcze pół biedy, jeśli taka działka na Księżycu kosztowała mniej niż parcela na Manhattanie.
Wydaje się, że kosztowała mniej, dlatego też tak dużo chętnych osób jednak zyskał i takich kontrahentów uzyskał. Oczywiście, o ile pamiętam, te ceny się różniły. W zależności od części Księżyca, wyższe ceny związane były z miejscami lądowań Apollo, no bo to przecież blisko historycznych miejsc.
To może powinniśmy się zrzucić na krater Kopernik?
Być może. To by był jakiś pomysł. No, taki certyfikat, taki akt w cudzysłowie własności na pewno by świetnie wyglądał. Między innymi tu, w siedzibie Radia PIK.
A wracając do bardziej życiowych praktyk związanych z międzynarodowym prawem kosmicznym, to w jakich dziedzinach to prawo ma najczęstsze zastosowanie?
To niewątpliwie ta część prawa kosmicznego, która związana jest z satelitami. Jaką rolę, jaką odgrywają satelity w dzisiejszym życiu, no to ta jest kwestia oczywista, prawda? Istotną. Satelity telekomunikacyjne, meteorologiczne, obrazujące powierzchnię Ziemi. No, zastosowań jest mnóstwo. Tutaj szczególnie interesująca jest kwestia satelit umieszczonych na orbicie geostacjonarnej. Oczywiście zastrzegam, że nie jestem astronomem, ale o ile pamiętam, ta specyfika orbity geostacjonarnej polega na tym, że obiekt kosmiczny, na przykład satelita umieszczony na tej orbicie, niejako cały czas znajduje się nad jednym punktem równika Ziemi, dlatego że okres obiegu tego obiektu po orbicie geostacjonarnej, jednego okrążenia, jest równy dobie. Czyli jest zawieszony nad jednym punktem równika cały czas, co oszczędza manewrowania antenami, komunikacji na linii Ziemia, satelita, satelita, Ziemia, więc to jest oczywiście bardzo korzystne. Ze względu na tę specyfikę tej orbity geostacjonarnej i tych obiektów umieszczonych na orbicie, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jakiś czas temu podzielił pomiędzy wszystkie państwa tą orbitę geostacjonarną i każde państwo ma przydzielone pewną część tej orbity. I Polska ma też przydzielone takie pozycje, takie sloty tak zwane tej orbity geostacjonarnej. Jedna na wyłączność znajduje się na długości geograficznej 15,2 stopnia wschód, więc to jest zachodnia część naszego kraju, a druga znajduje się trochę bardziej na wschód, 50 stopni wschód i to jest już miejsce nie na wyłączność, współdzielone z innymi krajami. Afganistan, Irak, Kirgistan, Turkmenistan, Sri Lanka, czyli takie dosyć egzotyczne. No i tutaj trzeba byłoby dogadać się co do sposobu wykorzystania. O ile pamiętam i jeśli moja wiedza jest aktualna, Polska nie zagospodarowała jeszcze swojego miejsca na tej orbicie geostacjonarnej. Miejmy nadzieję, że to się stanie szybko, bo tutaj też chodzi o kwestię bezpieczeństwa chociażby kraju. Dysponowanie własnym satelitą obserwacyjnym, obrazującym terytorium Polski, no nie trzeba uzasadniać, prawda, tego potrzeby dysponowania takim systemem. Więc niewątpliwie to prawo, nazwijmy je satelitarne, ma chyba największe znaczenie praktyczne, chociaż też ciężko wartościować, które ma większe to znaczenie, ale tak życiowo wydaje się, że tak, prawo satelitarne.
Z tego co wiem, istnieją też przepisy o ratownictwie kosmicznym. Czy one kiedykolwiek były wdrażane w życie?
Te normy odnoszące się do ratownictwa kosmonautów po części zostały uregulowane w samym Układzie Kosmicznym, czyli w tej podstawowej umowie międzynarodowej, ale też w odrębnej umowie o ratowaniu kosmonautów, pomocy kosmonautom. Jest to umowa międzynarodowa z 1968 roku. Na szczęście, co do ratowania kosmonautów, te przepisy nie musiały być zastosowane do tej pory. Nawet w żargonie naukowym prawników ten traktat jest określany jako Sleeping Beauty. Z tego Sleeping Beauty nie musieliśmy korzystać i bardzo dobrze, natomiast w pewnym zakresie te regulacje tam, które się znajdują, mają zastosowanie, jeśli chodzi o zwrot części obiektów kosmicznych, które na przykład spadły na terytorium innego państwa. Tam też ta procedura zwrotu, żądania zwrotu została uregulowana.
Czy istnieje kosmiczny odpowiednik prawa karnego? Za co dzisiaj można byłoby zrobić proces pilotowi Pirksowi?
Kwestia, ona nie jest zasadniczo przedmiotem regulacji prawa międzynarodowego kosmicznego, natomiast tutaj pewne postrzeżenia warto dokonać. Przede wszystkim takie, że państwo, w którym obiekt kosmiczny jest zarejestrowany, na przykład statek kosmiczny, rozciąga swoją jurysdykcję na ten obiekt kosmiczny. Czyli można powiedzieć, to prawo tego państwa stosowane jest wobec tego statku i wobec załogi. Więc możemy powiedzieć, że to prawo karne ziemskie staje się prawem karnym kosmicznym. W tym sensie tak. Powiedziałem, że generalnie to prawo karne nie jest przedmiotem regulacji, natomiast pewnym wyjątkiem w tym zakresie jest umowa regulująca działalność ISS, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest taka umowa i ona faktycznie zawiera pewne postanowienie w tym zakresie, wprowadzając wyjątek od tej zasady, o której przed chwilą powiedziałem, o tej jurysdykcji rozciągającej się na obiekt kosmiczny. Tam, co do zasady, każdy obywatel, każdy kosmonauta podlega prawu państwa, którego obywatelem jest.
No dobrze, ale wiadomo, że na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest również międzynarodowa załoga. No i jak oni się pobiją kiedyś, bo komuś puszczą nerwy. Jeden jest Rosjaninem, drugi Amerykaninem, trzeci Włochem na przykład.
Tak, to faktycznie te skomplikowane zasady kolizyjne reguluje ta umowa. Tutaj nie chciałbym słuchaczy zanudzać tymi kwestiami. Natomiast faktycznie takie reguły tam kolizyjne zostały umieszczone. Ale to może temat na inną dyskusję, bo to by wymagało dokonania pewnych takich podstawowych rozważań i wtedy by to było bardziej jasne.
Przede wszystkim miejmy nadzieję, że nigdy do takich dantejskich scen na pokładzie ISS nie dojdzie
tak.
I że przynajmniej astronauci będą świecili przykładem, jak może wyglądać wzorowa współpraca międzynarodowa.
Zgadza się, taką miejmy nadzieję. Do tej pory chyba wydaje się, że to układa się dobrze, mimo zimnej wojny kiedyś, mimo zgrzytów teraz. W zakresie tej współpracy międzynarodowej wyglądało to zawsze lepiej niż na Ziemi. Oby tak dalej.
Mariusz Kłoda, specjalista od prawa kosmicznego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękuję, szanowni państwo, dziękuję panie redaktorze.
Radio Planet i Komet.
Tego utworu jeszcze państwu w Radiu Planet i Komet nie graliśmy, a to dlatego, że jest to odkrycie po latach. Natrafiłem całkiem przypadkiem na kompozycję Boba Jamesa Night Sky, pochodzącą z 1997 roku. Z wielką przyjemnością, specjalnie dla państwa na zakończenie dzisiejszego Radia Planet i Komet. Do następnego razu. Bob James, Night Sky.